Witam wszystkich na wywiadzie z Krzysztofem Jędrzycą. To jest drugi wywiad z serii wywiadów w przyszłości w IT. Dzisiaj będziemy mieli spojrzenie programistyczne. Ostatnio Mirek spojrzenie biznesowe. Kto był, to wie, że było bardzo ciekawie, ale dzisiaj pewnie będzie równie ciekawie, albo bardziej ciekawie jeszcze. Zacznę od tego, że przedstawię Krzysztofa, kto go jeszcze nie zna, to Krzysztof jest programistą, głównie programuje w Reakcie i w Node'zie. Jeżeli się mylę, to mnie od razu poprawiaj. Jest blogerem, trenerem i występuje na konferencjach różnych, branżowych. I kto śledzi jego bloga, a ja śledzę, skuteczniprogramista.pl, to wie, że Krzysztof ma dużo bardzo ciekawych spostrzeżeń, jeżeli chodzi o programowanie, ale nie tylko, też wszystkie rzeczy wokoło programistyczne. Więc polecam bloga. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jeszcze dzisiaj warto wejść i poczytać artykuły. To witam cię, Krzysztofie.
Cześć wszystkim. Dzięki za przedstawienie. Nie wiem, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, no ale postaram się jakby topką swoją wizję.
Będzie inaczej,
wizję.
Inny aspekt.
No na pewno będzie inaczej. Zobaczymy, może da się jakoś połączyć to wszystko. No i pogadamy chwilę.
Tak jest, coś się sklei. To chciałbym wykorzystać tak naprawdę twoje doświadczenie w wielu projektach i na początku, może to będzie trochę dziwne, ale na początku poszedłbym troszeczkę w stronę przeszłości, żeby potem sprytnie wejść w przyszłość programowania, jeżeli pozwolisz. I to jest tak, że właśnie teraz jest sporo różnych tych nowych technologii i bardzo teraz wychodzi do góry no-code, low-code i tego typu sprawy. Ale z wieloma już rzeczami tak było, mam wrażenie. I według mnie historia już zatacza koło któryś raz i przykładem może być na przykład Agile, który od jakiegoś czasu jest hippie trendy, a przecież manifest powstał w latach 90., jeżeli się nie mylę, więc trochę dawno jakby. Tak samo mikroserwisy, to też nie jest żadna odkrywcza sprawa, to też lata 90., może nawet wcześniej, tylko to się po prostu wtedy nazywało systemy rozproszone i w sumie tyle. I ty też to tak postrzegasz?
Wiesz co, ja ogólnie mam taką swoją tezę, ja to tak nazywam, że wszystko jest remiksem. Jakby wszystko, co my obecnie, czego my obecnie używamy i co obecnie jest trendy, to jest remiks czegoś, co było wcześniej. I to czasem jest większy remiks, czasem mniejszy, ale ogólnie większość tych rzeczy jest budowana na barkach jakichś poprzednich doświadczeń. I to po prostu wydaje mi się wynika głównie z tego, że kiedyś powiedzmy, nie wiem, w pewnym momencie nie było internetu, nie? I też jak powstał internet, to ja podejrzewam, że to też było budowane na bazie jakichś poprzednich rozwiązań i na pewno były takie osoby, które mówiły, a to już było, tylko inaczej to nazywaliśmy, nie? Jakby wydaje mi się, że wszystko takie, każda taka nowinka to jest po prostu coś, co już było, tylko zostało troszeczkę zmienione i inaczej nazwane. I często jest tak, że ktoś po prostu wpadnie na jakiś świetny pomysł, żeby zrobić takie mikro usprawnienie. To usprawnienie nie musi być jakieś duże, tak jak mówię, mikro usprawnienie, które no spowoduje, że odświeżymy temat i zacznie on wyglądać bardziej atrakcyjnie. Także wydaje mi się, że to jest spowodowane, tak po prostu wygląda ta sytuacja. Nie? Te wszystkie rzeczy, ten boom na, jak mówisz, na Agile, ja tam jakoś bardzo nie zauważyłem, ale tak jak mówisz, jakby ma to swoje zloty i upadki. Nie? Raz jest więcej o tym mowy, raz jest mniej i to po prostu wynika z tego, że pewnie ktoś dorzucił jakąś swoją cegiełkę, która po prostu odświeżyła temat.
No tak. No tutaj mikroserwisy są może troszeczkę lepszym przykładem, bo jak jeszcze rok temu czy dwa lata temu to w ogóle tylko mikroserwisy i koniec i w ogóle nie ma o czym gadać, to już teraz coraz więcej artykułów się pojawia, że no ale dobry monolit, no to też jest spoko. I zastanawiam się, czy myślałeś o tym, skąd się biorą te mody takie, że czy to taka zwykła jest sinusoida dziejów, czy może coś w tym głębszego jest, że tak ludzie skaczą z kwiatka na kwiatek i wszystko jest takie nowe?
Wiesz, mi się właśnie wydaje, że to wszystko ma podłoże w tym, że no po prostu ktoś wymyślił coś fajnego, coś, co można dokleić do obecnych rozwiązań i przez to jakby ten temat się rozwinął. Jak na przykład, nie wiem, z takich rzeczy bliskich programistom frontendowym, to może być na przykład Angular, nie? Który budował jakby na barkach poprzednich frameworków, ale pomyśleli, że na przykład dorzucą tam dependency injection, nie? I dependency injection to nie jest nic nowego, to jakby istniało znacznie wcześniej, ale w pewnym momencie ktoś pomyślał, żeby to dorzucić do frontendu i zacząć coś z tym robić i nagle jest wielki boom, no bo to teraz przypomina te aplikacje, które piszemy w Javie gdzieś tam na backendzie i się podjarała zupełnie nowa grupa odbiorców i zaczęły się po prostu pojawiać jakieś nowe miejsca pracy, zaczęły się pojawiać nowe frameworki, zaczęły się pojawiać nowe trendy i to tak zaczęło wszystko działać, nie? Tak samo powiedzmy z innego obozu reaktowego mamy Reduxa, który jest biblioteką do zarządzania stanu i ona też nie jest jakby, to nie jest rocket science, to wszystko jest zbudowane z jakichś gotowych klocków, półświadomie połączona przez Dama Abramowa do tego, żeby po prostu tym stanem zarządzać. Ale to jest tak naprawdę taki CQRS na frontendzie trochę, nie? Coś, czego wcześniej nie było, ale za to był ten flux i ten flux spowodował, że zaczęliśmy w ogóle myśleć w taki sposób o tym przepływie danych na frontendzie. No i po prostu ktoś przyszedł, dobudował jakiś swój klocek i teraz jakby odświeżył tą całą myśl i teraz cały frontend się zajarał Reduxem. No i dzięki temu, że był Redux, no to teraz powstają jakby kolejne biblioteki, nie? I teraz w pewnym momencie w Redux już zaczyna być passé, nie? Bo już ktoś wymyślił coś nowego, coś zbudował na barkach tego giganta, no i teraz będziemy używać najprawdopodobniej jakichś nowych rzeczy, będziemy od tego odchodzić, nie? Także wydaje mi się, że to jest taki naturalny proces po prostu nadbudowywania na to, co już jest i wszystko tak wygląda.
I myślisz, że to rzeczywiście wszystko jest takie rzeczywiście lepsze, czy może to się bierze z tego, że może jest wciąż mało wiedzy jakby z takich rzeczy wcześniejszych i to wszystko teraz wygląda jak całkowita nowość?
Myślę, że część może być tym spowodowana. To chyba Uncle Bob w tej swojej książce Clean Coder opisał, że to się chyba nazywa Santanaya Curse, że ci, którzy nie znają przeszłości, są skazani na to, żeby ją powtarzać, nie? I troszeczkę z tego wynika. Jakby też mi się wydaje, że to jest normalne, też jakby wszystkiego nie można wiedzieć. Jakby to od nas głównie zależy od tego, jak dobrze poznamy te rzeczy, które były przedtem i dzięki temu będziemy mogli potem albo powtarzać tą przeszłość, albo po prostu na niej budować. No i wydaje mi się, że to jest też taka dość ważna rzecz dla programistów, żeby to zresztą jest opisane w tej książce nawet, nie w tym Clean Coderze, że jakby trzeba znać trochę przeszłość, trzeba zobaczyć, na czym to oprogramowanie stoi, na czym my to wszystko budujemy. Nie zaczynać tak jak wiele osób po prostu gdzieś tam od frameworka i zamykać się na to, albo jak już zaczniemy od frameworka, to po prostu zejść trochę niżej, zobaczyć co tam jest w środku, nie? Na czym to zostało oparte, jakie były powody, jakie były tam inspiracje do zbudowania tego frameworka i zrozumieć te rzeczy, które inspirowały, bo potem one pozwalają jakby poznać taki szerszy obraz i dzięki temu, no mi przynajmniej dzięki temu jest łatwiej, jak widzę na przykład nowy framework i widzę, że się składa w 2/3 z tych samych klocków, co ten, którego używałem wcześniej, no to już jakby wiem, czego się mniej więcej spodziewać, nie? I to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, no bo ja znam te rzeczy, które są w środku i tym samym nie muszę znać wszystkich frameworków, bo wiem, że jak przyjdzie nowy, to ja sobie po prostu sprawdzę, z czego on jest zbudowany i mniej więcej mogę wiedzieć, jak go używać i co dostanę w tej paczce, która przychodzi razem z tym frameworkiem, nie?
No tak, w sumie tak jest. To teraz sobie pomyślałem jakby o drugiej stronie medalu, bo z jednej strony właśnie te nowe technologie i szybko, szybko bierzmy je, ale z drugiej strony jest też dużo zabetonowania w branży, nazwijmy to. I w sumie jak już masz jakiś młotek, no to najlepiej wlać we wszystko tym młotkiem i jakoś to będzie. I jak myślisz, skąd się to bierze? To taka jakby druga strona medalu.
Wiesz co, na pewno jest wiele powodów. Na pewno jednym z powodów jest też lenistwo, bo jest na pewno taka klasa osób, którym się po prostu nie chce uczyć czegoś nowego, ale jakby nie chciałbym tego poruszać, bo to nie ma za bardzo czym gadać, po prostu jak ktoś wybrał taką drogę, to jest jego sprawa, nie? To jakby to też jest okej, jeśli jemu to pasuje, jeśli jest w otoczeniu biznesowym, gdzie można być leniwym i można, znaczy leniwym to jest takie trochę w cudzysłowie, nie? No to spoko, nie? I wszystko sobie leci. Ale z drugiej strony myślę też, że im dalej w las, czyli im dalej w przyszłość, tym więcej się pojawia tych nowych narzędzi, tych jakby śmiejemy się cały czas, że co tydzień wychodzi nowy framework JavaScriptowy. I to jest taka, no to jest przesada, ale ogólnie tak to trochę wygląda, że mamy coraz więcej tych narzędzi. No jest taki problem, co wybrać. Co wybrać jako rzecz, którą będę używał teraz. Jakby trzeba się zastanowić, co może być gdzieś tam przydatne w przyszłości. No i przez to, że mamy tyle tych narzędzi, no to jest taki trochę paraliż decyzyjny. Ogólnie podejmowanie decyzji jest trudne. Ja sam mam problem z podejmowaniem decyzji.
Decyzji projektowych?
Tak. Takich każdych, nie? Cokolwiek. Jak mam wiele opcji do wyboru, no to ciężko mi wybrać jedną, no bo też widzę, że którą drogą bym nie poszedł, no to mógłbym robić coś fajnego. Czy mógłbym robić coś wartościowego, czy mógłbym komuś pomóc. I to jest taki paraliż decyzyjny. No i w pewnym momencie tego już jest za dużo i trzeba po prostu tak tupnąć nóżką i się zastanowić, skupić się na jednej rzeczy, nie? Wziąć po prostu jedną rzecz, poznać trochę lepiej, niż skakać między tam różnymi rzeczami. I myślę, że to zapetonowanie może też w dużej części wynikać właśnie z tego. Wydaje mi się, że nawet największa część może z tego wynikać. I jakby, żeby sobie z tym radzić, no to właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że poznać to, co jest w środku tych rzeczy, nie? Jakby jeśli jesteśmy zabetonowani na jakiś framework, no to zobaczyć, z czego nie jest zbudowany. I teraz nagle się może okazać, że jak poznamy te klocki, które są tam w środku, no to łatwiej nam będzie skoczyć do kolejnych. I to zabetonowanie no nie będzie już miało za bardzo sensu, nie? Zobaczymy po prostu inną drogę i będzie ją trochę łatwiej wybrać.
No tak, odbetonować się tak trochę. Nie będziemy czuli lęku wielkiego.
Tak.
To w przeszłości się już trochę ponurzaliśmy, to do meritum. Przyszłość. Co myślisz o tych wszystkich rzeczach typu low-code, no-code, GPT-3, bo to wszystko naprawdę wygląda bardzo elegancko, ale już na Instagramie widziałem, że masz pewne zdanie na ten temat.
Tak, wiesz co, ja tak jakby zacząłem o tym trochę czytać, to już nie było wczoraj tak po prostu zacząłem się trochę bardziej w to zgłębiać, jak to wszystko wygląda. I to jest, wydaje mi się, że to jest tak troszkę jak z każdą rzeczą, czyli że w momencie, kiedy jest taki boom na tego typu narzędzia, właśnie teraz low-code, no-code i te GPT i pewnie kolejne rzeczy będą też dochodzić, jakieś nowe pewnie akronimy powstaną i tak dalej. No i tak naprawdę jak się nad tym zastanowiłem, no to mi wyszło, że z takich narzędzi to my już korzystamy od dawna, tylko się tego jakby tak nie nazywało, nie? Ja sobie na przykład wynotowałem sobie kilka i w sumie jeden jest taki bardzo fajny, bo jak sobie popatrzymy na przykład na WordPressa, czym jest WordPress, nie? Jakby WordPress jest bardzo eleganckim narzędziem low-code albo no-code, zależnie od tego, co chcesz osiągnąć, tylko wcześniej tego nikt tak za bardzo nie nazywał, nie? Teraz po prostu ktoś nadał termin tym rzeczom i to wynika z tego, że po prostu tych rzeczy się zrobiło tak dużo, tych narzędzi mamy tak dużo, no, że trzeba było temu nadać jakąś nazwę, żeby po prostu łatwiej było się tym posługiwać, nie? Ale jakby WordPressa używamy, to sprawdziłem od 2003 roku, pierwsza wersja była. Jak tak patrzałem po screenach, to nawet była dość sensowna. Jak sobie przypomnę, jak byłem w technikum, to miałem kolegów, którzy siedzieli w PHP i wtedy za bardzo, no jakby siedzieli w tym PHP, ale dalej ten WordPress nie był jeszcze tak popularny. I każdy z nich łoił po prostu swoje frameworki PHP-owe, nie? Każdy pisał w czystym PHP, tam miałem kolegę, który gdzieś tam ojcu składał jakąś stronę, no to też wszystko kodził ręcznie, wyklikiwał i jakby każda jedna osoba sobie składała swój kodzik po swojemu, nie? Jakby cieszyli się i pisali, no i było fajnie, ale potem gdzieś tam wszedł WordPress, zaczął być popularny, się okazało, że to jest dobra alternatywa, no i te osoby, które gdzieś tam pisały ten swój kod, no to już nie miało za bardzo sensu, nie? Jakby ten cały swój fokus, który mieli na pisanie tych frameworków, został gdzieś tam, jakby nie był już potrzebny po prostu, bo to narzędzie już było napisane, były gotowce, no i jakby oni mogli zacząć poświęcać swoją uwagę rzeczom, które są bardziej skomplikowane. I wydaje mi się, że to mniej więcej w tą stronę wszystko idzie, bo jak popatrzymy też na popatrzmy, to też jest bliskie programistom, też jest bliskie frontendowcom. Kiedyś jak się zaczynało pisać aplikacje gdzieś tam w Reakcie czy w Angularze, to trzeba było to jakoś zbudować, żeby z tego nowej wersji JavaScriptu, żeby to transpilować do poprzedniej. No i też musieliśmy zapiąć do tego jakiegoś Browserify'a, jakiegoś Webpacka, tego typu narzędzia, które jakby tłumaczą ten kod i trzeba było samemu sobie wyklikać tą konfigurację, nie? Trzeba po prostu zakodzić tą konfigurację tak, żeby to działało. Były całe szkolenia z tego, jak zakodzić tą konfigurację Webpacka, żeby to działało. No i kilka lat minęło, no i teraz tak naprawdę wcale nie musisz się tym przejmować, nie? W zależności od tego, jaką aplikację budujesz, jak budujesz coś większego i potrzebujesz dużo customizować, to dopiero wtedy zaczyna cię interesować, co tam jest zrobione w tym config Webpacka, a tak czy siak dostajesz za darmo praktycznie jakieś celi, które create React App, dostajesz view celi, jakieś angularowe celi i to wszystko jakby przechodzi w paczce. No i czym to jest? No jak się tak popatrzy, no to też jest narzędzie po prostu do low-code'u, nie? Też po prostu piszesz jedną komendę, coś ci wygeneruje, nie musisz pisać żadnego kodu, bo ktoś to zrobił za ciebie. I jeśli patrzymy pod takim kątem, no to też są narzędzia tego typu, tylko znowu nikt tego tak nie nazywał, nie? I jak tak spojrzałem no szerzej na ogólnie takie rzeczy, na takie trendy, no to widzę też, że na przykład jak tworzymy wideo, jakby te trendy są widoczne w innych branżach, na przykład wideo, ja dużo YouTube'a oglądam i tam są zawsze jacyś YouTuberzy, sponsorują jakieś różne strony, no i mamy jakieś storyblocksy, które służą do tego, że dają ci gotowe asety do tego, żeby no, po prostu wrzucać jakieś urywki, jakieś klipy, jakieś sound klipy i tak dalej. Kiedyś, żeby coś takiego mieć, no to trzeba było mieć jakiegoś artystę, jakiegoś gościa, który ci to nakręci, jakiegoś muzyka, który ci to nagra. No ale potem zaczęliśmy mieć gotowce i teraz po prostu można sobie różne rzeczy wyklikać i film na YouTubie można po prostu skleić z gotowców. I to też można powiedzieć, że to jest jakiś, nie wiem, no video maker czy cokolwiek. Nie? Jakby nie potrzebujesz gościa, możesz sobie po prostu wziąć coś gotowego. Stronki tak samo. Kiedyś po prostu, żeby zrobić stronę, to trzeba było siąść, otworzyć ten edytor, naklepać tego HTML-a, zakodzić te CSS-y. A teraz się to po prostu wrzuca, nie? Mamy po prostu kawałki, które wrzucamy z edytora, które wrzucamy, układamy jak chcemy i to wygląda pięknie, nie? I najprawdopodobniej ci ludzie, którzy gdzieś tam wcześniej to robili, no to teraz mają mniej pracy albo nie mają jej w ogóle, nie? Także to jest taki trend chyba we wszystkim, jak tak patrzę. I po prostu wydaje mi się, że to... Dzisiaj gadałem chwilę przed tym webinarem właśnie z Adamem Sowermentem, który gdzieś tam od automatyzacji tych rzeczy jest szpecem. I jakby rozmawialiśmy o tym, że teraz jakby została osiągnięta taka masa krytyczna, że po prostu jest tyle tych narzędzi, przekroczyliśmy jakąś taką barierę, że możemy zacząć łączyć to wszystko ze sobą. Czyli kiedyś było jedno narzędzie, które zastępowało powiedzmy kalendarz, albo jedno narzędzie, które zastępowało Excela, a teraz do tego możemy podpinać 10 różnych API i nagle możemy automatyzować różne procesy biznesowe. Po prostu od dawna było wiadomo, że to zmierza w tą stronę, bo wystarczy popatrzeć w przeszłość, ale teraz po prostu przekroczyliśmy taki próg, gdzie coraz więcej rzeczy można zrobić, no i wykładniczo rośnie ilość rozwiązań tego typu, nie? I też ilość jakby rozwiązań zbudowanych przez tego typu narzędzia. Także ogólnie nie jest to za bardzo nic nowego, ale jest po prostu to bardzo atrakcyjne, bardziej atrakcyjne niż to było jeszcze kilka lat temu.
No i prawdopodobnie lepsze i prostsze i tak dalej, i tak dalej. Ja jeszcze jak wspomniałeś o WordPressie, to sobie od razu skojarzyłem, że kiedyś był taki magiczny program, który się Pajączek nazywał. Nie wiem, czy miałeś przyjemność. Tamto strony dopiero powstawały, chwilę, tak. Eleganckie. Tak. Ten kod pod spodem był okropny, ale powstawały.
Tak, no właśnie to no, pamiętam teraz. Trzeba było to potem poprawiać. Ja z Pajączka właśnie z tego powodu zrezygnowałem, że ja potem nie umiałem zrozumieć tego kodu, który tam został.
Tego się nie dało zrozumieć, to tylko no. W Pajączku działało, tak poza tym to nie.
Tak, no, ale to jest, dobrze mówisz.
Ale jeżeli dobrze odczytałem to, co mówisz, to ty widzisz ogólnie w tym sens, żeby jakby zapoznawać się z tymi narzędziami, żeby ich używać, no bo po jakiego diabła robić kolejny raz stronę internetową firmy, albo po jakiego diabła robić kolejny raz aplikację to do, jakąś prostą. Oprócz tego, że nie wiem, może się uczysz programować, no to wtedy sobie zrób, nie? Ale tak poza tym, no to możemy robić ciekawsze rzeczy.
Tak, wiesz co, wydaje mi się, kim ty tak naprawdę, jakby jaki jest twój cel? Bo ja na przykład też miałem taki okres w swoim życiu, że robiłem stronki na WordPressie, bo jakby to, że to był jakiś no-code, low-code, no to nie znaczy, że ktoś miał to obsługiwać, więc była masa osób, które jakby nie wiedziały, co tam trzeba wyklikać. I robiłem, stawiałem te stronki, czasem to zajmowało bardzo mało czasu i jakby przynosiło bardzo dużo pieniędzy, także dla mnie to było spoko, ale jakby moim celem wtedy, wiedziałem, że nie chciałem tego robić, wiedziałem, że ja chciałem coś poprogramować i chciałem po prostu zająć się kodzeniem. I to było dokładnie to, co jest teraz, nie? Że jakby takie naprawdę trudne i ambitne rzeczy dalej wymagają kodu, dalej się ich nie da wyklikać, ale coraz większa ilość rzeczy jest wyklikiwalna. I teraz wszystko zależy od tego, co chcesz robić. Chcesz być szpecem od wyklikiwania, no to myślę, że warto gdzieś tam pouczyć się tych narzędzi. Ale jeśli na przykład chcesz być osobą, która pracuje nad takimi narzędziami, no to już jakby skaczesz zupełnie gdzie indziej, nie? Jakby to wszystko zależy od ciebie, czy ty chcesz poświęcać energię na to, żeby korzystać z low-codeów, czy chcesz skoczyć i pisać narzędzia, które są tym low-codem, nie? I to jest tak samo, jak ja miałem z tym WordPressem. Mogłem jakby zastanawiać się nad tym, czy chcę wyklikiwać z templatek strony, czy chcę pisać te templatki potem, nie? I jakby miałem wybór, czy chcę pisać kod, czy chcę to wyklikiwać. I to będzie pewnie progresywnie cały czas tak szło i coraz więcej rzeczy po prostu będzie zastępowanych, no bo tak jak to Mirek mówił na ostatnim webinarze, to po prostu z punktu widzenia biznesu to się opłaca, bo to jest szybkie i nie trzeba płacić, nie trzeba zatrudniać ludzi. Wiadomo, najtrudniejsza jest zawsze praca z ludźmi, nie? Jakby i wtedy jak możesz coś wyklikać, nie musisz jakby pracować z ludźmi, jest łatwiej, nie? Więc wydaje mi się, że to jest spoko, ale też myślę, że jest jeszcze taka druga strona medalu, że to też chyba było w tym wywiadzie z Mirkiem, że jakby jest część narzędzi, które warto dodać do takiego swojego pasa z narzędziami, nie? I ja to na jednym gdzieś tam na Instagramie, na jednym story gdzieś o tym opowiadałem, jakaś taka weszła mi metafora, że jak patrzysz na takiego typa jak Batman, nie? To jest zajebisty gości, zawsze wszystko ogarnie, zawsze gdzieś tam zbawi to Gotham, nie wiadomo w ogóle po co ludzie tam mieszkają, ale zawsze taka osoba, że jak jemu Joker tam zniszczy Batmobil, no to dla Batmana to nie jest jakiś wielki problem, nie? Jakby ten Batmobil będzie zniszczony, ale on za chwilę gdzieś tam weźmie jakiś inny gadżet albo weźmie jakiś pilot, przyzwie jakiś tam inny statek powietrzny na przykład. Może jeszcze z tego Batmobilu wysunie się kawałek umiejętności, kawałek jakiegoś, powiedzmy jakiś motor wyjedzie z tego Batmobilu i będzie służył jako podstawa nowego pojazdu, jakby on zawsze sobie poradzi, nie? Ja sobie to w głowie tak o tym myślę, że warto być trochę tak jak Batman, że warto trochę jakby mieć ten narzędziownik poszerzony, że po prostu jak zniknie nam jakaś możliwość robienia czegoś, no to żeby też umieć wskoczyć i użyć jakichś innych narzędzi, bo wtedy jest większa szansa, że po prostu gdzieś tam przeżyjemy, nie? No i ten Joker to jakby to jest taka trochę jakby metafora do tego rynku pracy, nie? Że czy tam ogólnie rynku. Rynek może za chwilę przyjść, wejdzie GPT 4, 5, 6 i zniknie połowa gdzieś tam różnych rzeczy, które można robić. Nie wiem, czy tak będzie, jakby ja jakby nie chciałbym tego przewidywać, bo za bardzo się nad tym nie znam i jakby ciężko jest przewidywać przyszłość, ale wiem, że można jakby przygotować się na to, że nie wiemy, co będzie w przyszłości. Jakby to jest ta ważna rzecz, nie? Im bardziej poszerzymy ten narzędziownik, tym wydaje mi się, będzie nam po prostu łatwiej.
No tak. Poza tym też są różne środowiska pracy i mając właśnie, nie wiem, znając chociażby WordPressa, to nawet jeżeli przyjdzie do ciebie któregoś dnia szef i powie, wiesz co, trzeba nam zrobić stronę taką i taką, bo coś tam, no to nie musisz zaraz siadać i 3 dni kodzić w jakichś różnych rzeczach, tylko mówisz szefie, to ja to w WordPressie postawię. Daj mi na domenę 15 zł i będzie dobrze.
No, przyjdziesz, nie wiem, pracować w startupie i przyjdzie, że jest jakiś release, a się okazało, że nie wiem, samochód rozjechał gościa, który miał stronkę wam zrobić w tym startupie, nie? Jakby ileś tam godzin przed releasem. No to jakby jak znasz jakiś, powiedzmy, nie wiem, jak to się chyba Webflow, tak? To jest, że po prostu sobie wyklikujesz stronki, no to po prostu wchodzisz, wyklikujesz i masz. Ale też jest jedna fajna rzecz, że nawet jeśli jesteśmy programistami, no to ja zawsze staram się patrzeć na napisanie kodu i na te wszystkie umiejętności w taki sposób, jakie tam są uniwersalne rzeczy, które ja bym mógł przenieść na inne miejsca. I teraz powiedzmy, że ja w momencie, jak pracowałem z WordPressem, no to byłem słabym programistą. Teraz też nie jestem jakimś orłem, ale jakby sobie już trochę lepiej radzę. ale zauważyłem, że w momencie, kiedy zacząłem programować trochę więcej, zacząłem pracować nad bardziej skomplikowanymi systemami, no to nauczyłem się takich rzeczy, które potem na tego WordPressa mogłem przenieść. I to nie chodzi tylko o to, że umiałem na przykład lepiej napisać jakieś tam customowe stronki na WordPressie, bo jakby zdarzało się robić jakieś rzeczy WordPressowe, ale na przykład nauczyłem się nazywać, dzielić po prostu funkcjonalności WordPressie na jakieś tam komponenty, nie? Że jak sobie na przykład dopisywałem coś w CSS-ie, no to już wiedziałem, jak to podzielić jakimiś takimi komponentami, tak jak się nauczyłem gdzieś tam w programowaniu, żebym potem mógł się odnaleźć w tym, nie? Bo jak ktoś korzysta z tego WordPressowego edytora, no to tam jest w tym CSS-ie jeden wielki syf, nie? Z góry na dół, coraz lepsze są te edytory, ale dalej są super słabe. No i możesz sobie jakoś to podzielić sensownie po swojemu, jakoś ponazywać. Jak się nauczyłeś BEMA, no to możesz sobie gdzieś tam powrzucać jakieś takie, możesz po prostu użyć tych koncepcji, nawet nie musisz się to tak, nie musisz tego stosować jeden do jeden, ale są takie ogólne koncepcje, jak coś dzielić na mniejsze części na przykład, które możesz wykorzystać w innych miejscach. I podejrzewam, że jakbym wyklikiwał jakąś automatyzację kiedyś, no to też starałbym się czerpać z tego doświadczenia, które wziąłem z programowania, czyli powiedzmy, że nauczyłem się, jak zarządzać stanem w aplikacjach frontendowych, to jest ogólnie dość skomplikowany temat. No i dzięki temu mogę też jakby, wydaje mi się, że jakbym tworzył jakieś automatyzacje, no to bardziej bym się skupił na tym, żeby ten przepływ danych był jak najbardziej widoczny, żeby ponazywać wszystkie gdzieś tam te klocki, z których to składam w odpowiedni sposób, żebym wiedział po prostu, co tam się dzieje. I zawsze jakby w programowaniu, co by się nie programowało, to jest taki zestaw ogólnych umiejętności, które gdzieś tam potem można przenosić do innych miejsc.
No tak. No, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to chociaż logiczne myślenie, bo to nie jest tak naprawdę takie bardzo oczywiste. I tak jak mówisz, składanie jakichś bardziej zaawansowanych systemów, no bo to wszystko też znowu zależy, gdzie się pracuje, ale w tych firmach, w których ja pracowałem, ja jestem w ogóle zwolennikiem trochę mniejszych firm niż trochę większych firm, bo tam jakby masz też szersze spektrum i tam się naprawdę uczysz wszystkiego, łącznie z architekturą i tak dalej, no bo ktoś musi to zrobić ogólnie. Także tak. Te skille i tak się bardzo przydadzą. I tutaj bym trochę wrócił jeszcze znowu do Mirka wywiadu, bo on tam też jeszcze jedną taką rzecz powiedział, że właśnie strasz, że w najbliższym czasie bardzo będzie brakowało tych ludzi technicznych. Tam on coś wspominał o 140 milionach jakoś za 5 lat czy coś. Z tego, co wiem, to teraz brakuje w Stanach milion programistów mniej więcej. I to wszystko wydaje się, że dąży do tego, żeby właśnie tych ludzi nietechnicznych bardziej wprowadzić. Przy czym jak właśnie to się ma do tego, co powiedziałeś, żeby się im jednak przydała ta wiedza na temat, jak to wszystko poskładać, no bo to trzeba poskładać w którymś momencie. Czy to jest może miejsce dla nas, dla programistów, że będziemy pisać mądre dokumenty, a ludzie mniej techniczni, nazwijmy ich na ten moment, bo nie znam lepszego słowa, będą to składać? Tak jak teraz architekci czasami nam coś takiego dają?
No wiesz co, podejrzewam, że to jest jakby naturalne jest to, że jakby kilka lat temu, nie wiem, starsze osoby nie potrafiły korzystać ze smartfonów, nie? Jakby bardzo ciężko było. Niektórzy nadal mają, starsi ludzie nadal mają niektóre problemy, młodzi zresztą też, ale im więcej, im dłużej przebywamy z tymi rzeczami, tym bardziej jesteśmy oczytani i tym bardziej umiemy to ogarnić, nie? Teraz nawet małe dzieci potrafią na tabletach wymiatać czasem lepiej niż ja nawet. Niektóre rzeczy naprawdę lepiej ogarniają. I wydaje mi się, że może to pewnie iść w taką stronę, bo znowu jakby nie chciałem patrzeć w przyszłość, ale popatrzmy w przeszłość. Nie? W przeszłości zawsze tak było, że na początku coś było niedostępne dla ludzi, ale z czasem jakby coraz bardziej przyzwyczajaliśmy się do technologii, coraz łatwiej nam było używać tych nowych narzędzi. I teraz na przykład mamy coś takiego, że mało kto potrafi używać sztucznej inteligencji, nie? Jakby to jest, gdzieś tam jest znowu jakaś bariera, żeby to wszystko używać. Jest pewnie też bariera, żeby używać tych narzędzi low-code'owych, no-code'owych, ale w momencie, kiedy to zacznie się robić coraz bardziej popularne, no to jakby ludzie dorzucą to po prostu do swojego narzędziownika. No i co programistą zostanie? No tak jak powiedziałem, albo mogą specjalizować się w tym, żeby pomagać tym ludziom zrozumieć te narzędzia, i to też jest fajna robota, bo to jakby bezpośrednio się przekłada na wartość biznesową. Ale mogą znowu podjąć decyzję, że że to nie jest problem, który chcą rozwiązywać, nie? Że może chcą jakieś inne wyzwania, które nadal dotyczą kodu i po prostu będą robić rzeczy związane z kodem. A czym to będzie, no to już się okaże, nie? No, kiedyś się okazało, że powiedzmy frontend się nagle zrobił taki, bardzo wybuchło ilość technologii, ilość możliwości we frontendzie bardzo jakby się tak zwiększyła. No i dużo się zrobiło takich frontendowych miejsc do pracy. Potem znowu weszły jakieś tam jakby edytory, które można sobie wyklikać i się zrobiło tego trochę może mniej. Ale zawsze jest jakby taka część, której można się, do której można wskoczyć i w której można coś po prostu pokodzić. I to będzie po prostu, wydaje mi się, że będziemy mieli trochę inne możliwości, może trochę więcej tych możliwości i to tak naprawdę będzie zależeć od nas, co my chcemy robić, bo jak patrzę w przeszłość, no to dokładnie tak samo to wyglądało i teraz to znowu nie jest jakaś wielka rewolucja, po prostu świat się szybko rozwija, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie w przyszłości, ale można, wydaje mi się, powiedzieć spokojnie, że będzie to szło mniej więcej w ten sam kierunku, w którym idzie. Czasem będzie jakieś dziwne wydarzenie typu jakaś pandemia czy coś takiego, która trochę może przyspieszy rzeczy albo spowolni, ale ogólnie cały czas to idzie w tym samym kierunku, nie?
To jakby mi się tutaj znowu kojarzy ta sinusoida, bo ostatnio widziałem jakiś raport, w którym zaczęli trąbić na prawo i lewo, że C++ odzyskuje jakby rynek, coraz więcej ludzi zaczyna w nim kodzić z powrotem, coraz więcej ofert pracy się pojawia. A już się wydawało, że JavaScript już rynek zajął i to już jest koniec całkowity i jakby tyle. A to właśnie jakby ten trend spadkowy, ja sobie gdzieś go tam powiązuję jednak z tymi no-codami, low-codami i tak dalej, no bo może coraz mniej trzeba JavaScriptowców, a coraz bardziej trzeba tam głębiej gdzieś tam wnikać i rozkminiać. Ale nie wiem, tak samo ciężko mi jest przewidzieć, co będzie.
No, jakby ogólnie to... Jak popatrzymy na Pythona, to jest tak samo, nie? Że gdzieś tam Python w momencie, kiedy wszystkie te machine learningi weszły i tak dalej, to gdzieś tam zaczął być bardziej popularny, bo się po prostu do tego nadaje, albo ktoś stwierdził, że się do tego nadaje i teraz po prostu używamy. Tak jak ktoś kiedyś stwierdził, że JavaScript się nadaje do programowania robotów i też używaliśmy. I tak to hula, nie? Ale co będzie w przyszłości, to tak naprawdę ciężko powiedzieć. Może są osoby, które to znają, ale jakby wydaje mi się, że najlepiej optymalizować w to, że my nie wiemy, co przyniesie przyszłość i jakby dostosować skill do tego, żeby szybko się nauczyć czegoś, jak zajdzie taka potrzeba.
Mm-hmm. No bo kiedy jeszcze jak studiowałem, bo akurat ja studiowałem programowanie, znaczy to się tam jakoś inaczej nazywało, ale to o to chodziło, to wtedy jeszcze programiści potrafili naprawdę wszystko, tutaj gdzieś wiadomo wszystko i i nawet nas tak szkolili, żebyśmy potrafili wszystko i to tak nawet mniej więcej trochę im wyszło. Ale teraz wszystko idzie jakby w stronę takich ultra specjalizacji, że wręcz tak do granicy przyzwoitości bym powiedział. I jak właśnie, no jak myślisz, jak czy to będzie dalej szło jakby jeszcze większe specjalizacje, czy jednak to się odbije znowu w drugą stronę i ludzie zauważą, znaczy, bo przynajmniej mi się wydaje, że lepiej jest wiedzieć troszkę więcej, no bo ciężko być specjalistą w czymś, jak się nie wie, co się dookoła dzieje, to jest trudne. Mhm.
Wiesz co, ja ogólnie uważam, że specjalizowanie to jest dość dobra rzecz, że fajnie sobie wybrać jedną taką rzecz, nauczyć jej porządnie i być specjalistą w tym. No i teraz jakby mnogość tych narzędzi, które gdzieś tam mamy, no trochę popycha w tą stronę, że jakby wszystkiego się nie da umieć, można umieć wszystkiego po trochu, ale jakby z tego, co widzę, to te osoby, które ja zawsze podziwiałem, ci programiści, których ja zawsze podziwiałem, którzy najlepiej sobie w moich oczach dawali radę na rynku, to były takie osoby, które się specjalizowały na początku w jednej rzeczy, o reszcie mieli pojęcie, czyli ten tak zwany T-shape i potem jakby do tego swojego rozwoju doklejali te jakby takie kolejne nogi, kolejne fundamenty, na których się utrzymywali. Czyli powiedzmy, jeśli już gdzieś tam znał język programowania, to albo dokładał drugi, albo dokładał na przykład umiejętności gdzieś tam DevOpsowe, żeby zarządzać serwerami i to deployować, nie? I oni zawsze sobie radzili najlepiej i jakby rozwijali się w taki sposób do tego poziomu, że ja zawsze byłem zaskoczony, jak to jest możliwe, że ja gadam z tym gościem, a on na każdy temat ma coś do powiedzenia. No i to jest tak, że on po prostu dużo wiedział, niekoniecznie się na tym mega znał, ale po prostu był obeznany. Wiedział, że coś takiego istnieje i w każdym momencie, kiedy trzeba było, no to po prostu sięgał do tego worka, patrzył, co tam jest i rozwijał tą umiejętność, która akurat była potrzebna. No i z tego potem wyrastała kolejna noga, na której jakby opierał to całe swoje doświadczenie. I tak to wyglądało. I ogólnie też wydaje mi się, że jest dużo programistów, którzy udają, że nie są full stackami. W taki sposób, że powiedzmy, że jesteś tam frontend deweloperem i teraz musiałbyś, aplikujesz gdzieś do pracy. No jak aplikujesz do pracy i jesteś frontend deweloperem, to pewnie masz jakiegoś GitHuba, pewnie masz jakiś projekt, który chcesz pokazać. No i poza GitHubem jest duża szansa, że gdzieś to zdeployowałeś, nie? Czyli jeśli to zdeployowałeś, no to w jaki sposób się nauczyłeś deployować to, więc tak naprawdę zahaczyłeś już nie tylko frontend, ale też o inne rzeczy. I teraz zależnie od tego, jaką tam stosujemy definicję full stacka, no to jesteś pustakiem już albo i nie, nie? Jakby zależy, jak sobie to tłumaczysz, ale jakby taka jakby generyczna definicja mówi o tym, że umiesz zrobić trochę frontendu, trochę backendu i gdzieś tam jakieś bazy danych, nie? Czy tam deployowanie jeszcze pewnie do tego. No i w momencie, kiedy zaczynasz sięgać do innych rzeczy, to jakby jesteś takim trochę pustakiem, dalej jakby specjalizujesz się w tym frontendzie czy czymkolwiek, ale no robisz dużo rzeczy, nie? Jakby tak samo jak pracujesz w zespole, to jakby też uważam, że jeśli mamy, bo spotkałem kilka takich osób, takich frontend deweloperów, że oni tylko zakodzili coś gdzieś tam w tym swoim Angularze czy Reakcie, wrzucali to do repo, ich to nie interesowało, co się potem działo z tym kodem, nie? No i to bardzo ciężko się z takimi ludźmi pracuje, no bo czasem jest tak, że te osoby, które gdzieś tam są, które to potem deployują, nie mają pojęcia, co tam jest na tym froncie, jak ten front jest budowany i też mają problem. Jakby może wiedzą, zależnie znowu od tego, czy poświęcili trochę uwagi na to, żeby trochę energii na to, żeby się nauczyć, jak są budowane aplikacje frontendowe, ale jakby każda z tych osób, ta, co deployuje i ta, co robi frontend, dowiedziała się trochę o tej drugiej stronie, no to obu im by było łatwiej, oni mogliby się łatwiej dogadać. No i pracowałem, tak jak mówię, z takimi osobami, które po prostu zamykały oczy, klapki na oczy i robiły swoje, ale są na przykład takie projekty, też w takim jednym brałem udział, że jakby była architektura mikroserwisowa i trzeba było budować też frontendy, to też były osobne serwisy. No i teraz w momencie, kiedy frontend dewelopera nie interesowało albo nie wiedział, w jaki sposób my deployujemy te mikroserwisy, jakie tam są konfiguracje, jak to na tym Dockerze stoi, jak to wszystko jest zbudowane, no to nie mógł tak dopasować tego swojego frontendowego rozwiązania, tego pipeline'u takiego, który budował tę aplikację, do tego, żeby to poprawnie było zdeployowane. Więc jakby w momencie, kiedy on się tego nie nauczył, no to jakby mieliśmy wielki problem, nie? No bo trzeba takie rzeczy wiedzieć, jeśli chcemy to deployować. Ja zawsze mówię, że taką odpowiednią ilością wiedzy, bo to jakby nie można mieć wszystkiego, nie? Jakby nie zachęcam, żeby umieć wszystko, albo nie da się, ale jakby odpowiednią ilością wiedzy jest to, że jak są jakieś rozmowy u ciebie w projekcie, to przynajmniej wiesz, o czym oni mówią, że to nie jest dla ciebie czarna magia i jeśli na przykład jesteś, znowu wrócę, tym frontendowcem i słuchasz, jak ludzie rozmawiają o bazie danych, no to jakby nie jest to dla ciebie czarna magia, nie? To nie brzmi jak język elficki, tylko to brzmi jak coś sensownego, co ty gdzieś tam poznałeś i wiesz, o czym oni mówią. Niekoniecznie musisz to samo zrobić, co oni, ale na poziomie diagramu wydaje mi się, że musisz się z nimi dogadać, no bo tylko wtedy można tę aplikację budować szybko, wydajnie i tak, żeby po prostu wszyscy byli zadowoleni.
No, nie mogę się bardziej zgodzić z tym wszystkim oczywiście, bo mam jakby takie same przemyślenia na ten temat i w szczególności właśnie to, co powiedziałeś z tym frontendem, że się tam ludzie jakby tak zamykają, to...
Wiesz, to nie jest przytyk do frontendowców, nie?
Bo to, nie, to jest nie, tylko... nie, nie, to jest wszystko jedno. Bazodanowiec też może nie mieć pojęcia, o co chodzi na frontendzie i tak dalej. I jakby wtedy się nie da nic, no przynajmniej według mnie, nie da się nic sensownego zrobić, bo chociażby ten frontendowiec powinien, jak mu brakuje jakiejś końcówki na API, no to jeżeli on mniej więcej wie, jak się buduje API, no to łatwiej mu poprosić o coś. A tak to on tak mówi, wiesz, ja coś tam chcę, ale w sumie to ja nie wiem i to już komunikacja tutaj siadła i to już po temacie jest.
Tak, no i to jest jakby, to kiedyś było też pokazywane jako taki konflikt deweloperów z QA-ami czy tam z testerami, nie? Że stoi mur na środku, ten coś zakodzi, przyciepuje łopatą przez mur to, co zakodził, ten to sprawdza, znowu przyciepuje, nikt ze sobą nie gada, no i potem niech to leci, nie? I od lat ludzie wiedzą, że jakby ta komunikacja to jest podstawa, a żeby dobrze się komunikować, no to trzeba wiedzieć, co ta druga osoba robi, nie? Trzeba wiedzieć, w jaki sposób temu QA-owi dostarczyć ten kod i mu pokazać go, żeby on wiedział, jak to przetestować, czy tam jak gdzieś zadbać o tą jakość, bo to niekoniecznie musi być testowanie. I w drugą stronę tak samo, jeśli QA wytłumaczy temu programiście, w jaki sposób on będzie na to patrzył, no to też będzie łatwiej się dogadać, nie? Także to nie jest tylko gdzieś tam na linii, tak jak na tym stacku technologicznym, to też jest na tym, jak my pracujemy z innymi osobami, takimi jak właśnie QA, testerzy, biznes, analitycy biznesowi i tak dalej. Także.
Tutaj mamy jakieś komentarze, to może programista coraz mniej wie o budowie i działaniu sprzętu. Mało kto teraz zajmuje się optymalizacją, łatwiej i taniej dorzucić sprzętu. No coś w tym jest. Młody coraz częściej nie ma pojęcia, co to wskaźnik. No, tak jest.
No tak jest. I to jakby wynika bezpośrednio z tego, że idziemy w stronę ukrywania detali i budowania takich abstrakcji. I low-code to jest jedna abstrakcja, no-code to jest jeszcze wyżej abstrakcja. I ta osoba, która gdzieś tam używa WordPressa, to też nie wie, co to jest wskaźnik, nie? Jakby osoby, które używają frameworków, które trzeba skonfigurować, też mogą nie wiedzieć, co to jest wskaźnik. No i to jest spoko, nie? I to jakby nawet, wracamy do tego.
Nawet w języku wyższego poziomu tu możesz całe życie przepracować i w życiu wskaźnika nie zrobić bez problemu.
Tak, no jakby mi to tak fajnie pokazało, jak uczę się assemblera, nie? Że assembler to jest najprostszy język na świecie według mnie, jakby, bo tam jest kilka tylko możliwości, co możesz zrobić. Możesz tym zbudować wszystko, ale jest kilka możliwości, nie? I w tym się bardzo ciężko długo buduje rzeczy, ale zrobisz wszystko, nie? No i potem kolejne abstrakcje, jakieś C, potem na tym C gdzieś tam jakieś, czy C++, potem na to mamy jakieś Node.js-a i tak dalej, nie? I część osób po prostu tego nie wie. No i teraz w momencie, jak poznasz te rzeczy, z których to jest zbudowane, wiesz, że to jest zbudowane na wskaźnikach i wiesz, że używanie wskaźników jest zajebiste, no to jak zobaczysz kolejny framework i przeczytasz, o, on też jest oparty na wskaźnikach, to jest z dupy przykład, nie? Ale jeśli zobaczysz coś takiego, co jest zbudowane na tych rzeczach, które są dobre, no to łatwiej ci będzie odpowiedzieć, że to jest ten framework, którego chcesz używać. Ja tak na przykład miałem z Reactem i teraz zastanawiałem się kiedyś, jak to jest, że dobrze strzeliłem, że się zacząłem uczyć Reacta, bo jakby teraz jest mega popularne, nie? Jakby, tak, i ja się tego zacząłem uczyć gdzieś tam, jak to się w ogóle zaczynało, jakby jeszcze nikt o tym nie wiedział, był sobie React i ja wcześniej używałem gdzieś Angulara, no i ten Angular to się mi wydało takie zbawienie, nie? Jakby ja wskoczyłem do tego hate trainu, bo widziałem te dependency injection, to co widziałem na backendzie, ja jestem w ogóle z .NET-a, więc coś tam z .NET-em, więc dla mnie to było podobne. No i się okazało, że jakby te rozwiązania, które na papierze wyglądały dobrze, te wszystkie angularowe rzeczy, nie rozwiązywały tych problemów. I jakbym się nie starał, no to nie działało. Ale przy okazji nauczyłem się tego, co na frontendzie nie działa. I też zobaczyłem, jak te dobre praktyki tworzenia oprogramowania, jak one wyglądają we frontendzie. I wtedy, jak wszedłem do Reacta i oni mi zaczęli mówić o tym, jak oni dzielą odpowiedzialności, że u nich to nie jest MVC, tylko u nich to są komponenty, że u nich taką jedną odpowiedzialnością to jest komponent, który zawiera w sobie CSS-a, HTML-a i JavaScripta, no to w mojej głowie to się mega wszystko pospinało, bo ja tak samo o tym zacząłem wtedy myśleć, że jakby podział na takie technologie to jakby nie miał za bardzo sensu, jakby te zasady, które były wcześniej, czyli ta high cohesion, low coupling, inaczej wyglądają we frontendzie i się okazuje, że we frontendzie znacznie lepiej jest to pochytać komponentami, które zamykają sobie wszystko i patrzeć na to jak na elementy na ekranie, niż tak jak to patrzymy na backendzie. Czyli te same zasady są pod spodem, pod Angularem i pod Reactem są te same zasady pod spodem. Każdy gdzieś tam celował w to, żeby był high cohesion, low coupling, ale implementacja była inna. I teraz jak się zna te zasady i wie się, że we frontendzie tutaj za bardzo takie coś nie działa, ale to jest dobra zasada i React chce to pokazać w taki sposób, no to jest coś fajnego. No i z racji tego, że ja miałem fajnych ludzi wokół siebie, którzy mnie nauczyli tych takich zasad, które są pod spodem, no to wiedziałem, że React to jest potencjalnie coś, co może być fajne. No i udało się po prostu z tym trafić, nie? Jakby zastanawiałem się nad tym wiele razy, jak to możliwe, że tak trafiłem, ale to sprowadza się właśnie do tego, nie? Że widziałem, że te zasady są OK. Teraz była podobna sytuacja z narzędziami do testowania. Też mieliśmy Enzyma w Reactie i mieliśmy React Testing Library. I w momencie, jak się przeczyta, dlaczego powstał React Testing Library, jaka jest ich filozofia, jeśli ty wiesz i znasz dobre zasady testowania i na czym one się opierają, wiesz, żeby nie testować detali implementacyjnych, no to nagle React Testing Library to jest jakby oświecenie. Od razu widzisz, że to jest coś, czego chcesz używać, a w przeciwieństwie do Enzyma, który pozwala ci testować te wnętrzności, te detale implementacyjne. Wiadomo, że ja tu mocno uproszczam, bo jakby Enzym też miał jakieś tam swoje zastosowania, ale znowu drugi raz to samo myślenie i drugi raz tak samo trafiłem, nie? Więc wydaje mi się, że coś tam po prostu jest, no i u mnie takie myślenie działa. Jeśli ktoś widzi w tym jakieś luki, jakieś błędy poznawcze, które tu pewnie są, no to dajcie znać, bo jestem ich świadom.
Czyli, no bo dobrze by było w sumie teraz, znaczy teraz, no ogólnie dobrze by było pewnie też jakąś radę dać, bo być może są tutaj wśród nas, albo ktoś będzie oglądał nagranie, jacyś aspirujący albo juniorzy, w co warto inwestować. Już trochę powiedziałeś, że warto inwestować w, tak naprawdę w te zasady, ten poziom wyżej, nazwijmy to.
Tak, wiesz co, ja ogólnie unikam udzielania rad, bo jakby
bo będzie na ciebie.
Tak, z odpowiedzialnością i to już jakby nie chcę tego, ale mogę powiedzieć, co ja bym zrobił na miejscu takich osób. I wydaje mi się, że ja bym poszedł wąsko w naukę technologii najpierw, czyli zacząłbym od jakichś technologicznych rzeczy, wybrałbym sobie jeden język, jeden framework i zaczął się tego uczyć i poszedłbym w tą stronę i potem starałbym się zrozumieć, z jakich klocków jest poskładane to, czego używam, to narzędzie, którego używam i zobaczył, jak to wygląda na rynku, jak wyglądają inne narzędzia, czy przypadkiem nie ma czegoś lepszego, do czego, czy nie ma czegoś lepszego, czego mógłbym używać. Albo jakby w momencie, kiedy tak w ogóle zaczniemy myśleć, no to już przestanie być też problemem, bo przeskoczenie z jednego frameworka do drugiego, no to nie będzie duży problem i to też powtarzam wiele razy. Ja znając Angulara, Reacta, Vue.js-a się też bym mógł nauczyć w tydzień. Nie? Mieliśmy jedno szkolenie z kolegą, który, nie byłbym orłem, wiadomo, ale nauczył mi się jakby dowodzić wartość w tydzień. Mieliśmy szkolenie z kolegą, który gdzieś tam pokazał nam w 3 godziny, jak wygląda Vue. No i wiedząc, że z czego musi się składać dobry gdzieś tam framework czy lipka do robienia UI, no wiedziałem, jak te rzeczy łączą się ze sobą i wiedziałem, jak się tego używa, jakie są plusy, jakie są minusy, nie? I jakby Vue.js jakby nie była wielka tajemnica i dość łatwo się tego używa. Bardzo fajny framework to jest. A jeśli chodzi na przykład o szukanie pracy, to też jest mega problem teraz, bo jakby jest mnogość tych narzędzi, jest mnóstwo junior deweloperów, którzy nie mają pracy i starają się ją zdobyć. Będzie pewnie ich coraz więcej, bo teraz znowu jest boom na programowanie. I tutaj wydaje mi się, że jeśli ktoś chce szybko sobie poradzić z tym problemem znalezienia pracy, to musi zacząć kombinować w taki trochę niekonwencjonalny sposób. Jakoś starać się hakować to, żeby zdobyć tą pierwszą pracę. Bo jakby za bardzo nie ma znaczenia, w jakiej firmie się wyląduje według mnie, bo najważniejsze jest to, żeby po prostu wejść do tej branży. Bo jak już wejdziesz do tej branży, no to już z niej nie wylecisz. Nie? Nawet jeśli nie będziesz robić tego, co lubisz, no to przynajmniej będzie jakaś kasa lecieć, jakieś doświadczenie będziesz zdobywać i zaczniesz poszerzać te możliwości i będziesz mieć takie produkcyjne, projektowe doświadczenie i potem skoczyć gdzieś indziej będzie ci łatwiej, też inaczej po prostu na ciebie będą patrzeć. Dlatego trzeba gdzieś tam szukać takich dróg, jak to wszystko zhakować. Kiedyś przed pandemią zawsze mówiłem, żeby iść gdzieś tam na meetup, jakieś na meetupy, gdzieś tam do jakiejś firmy, do której chcemy się dostać. Ogólnie wybranie sobie firmy, do której chcemy się dostać, to jest chyba też dobra strategia, bo widzisz od razu, czego oni wymagają, nie? Jeśli chcesz, powiedzmy, pracować ze startupami w San Francisco, no to wchodzisz na listę startupów w San Francisco, patrzysz, jakie używają technologii i uczysz się tego. Nie uczysz się czegoś zupełnie innego, no bo to nie ma sensu. A jeśli chcesz pracować tam, no to będzie ci łatwiej, jeśli się nauczysz tego, czego oni wymagają i nauczysz się to pod nich. No i potem gdzieś tam przed pandemią polecałem, żeby gdzieś iść na meetup. W San Francisco iść na meetup byłoby trudniej, ale jakby na Twitterku już do ludzi z San Francisco można napisać i pogadać z jakimiś CTO, którzy chętnie się tam udzielają. Praktycznie na każdym meetupie, na którym byłem, były jakieś osoby, seniorzy, jakieś CTO, z którymi można było pogadać i zawrzeć po prostu jakieś przyjaźnie, gdzieś dopytać, pokazać się, żeby oni po prostu widzieli już tam znajomą twarz i potem będzie łatwiej, nie? Łatwiej jest dostać się takimi tylnymi drzwiami do tej firmy, no ale jak już wejdziemy do jednej, no to albo nam się spodoba, a jak nie, no to będzie łatwiej skakać po innych. Także to nie jest rada, ale ja bym tak postąpił. Nie? I to w wielu mądrych książkach gdzieś tam też wyczytałem, że tak ludzie proponują, także wydaje się to być dość sensowną strategią. Teraz pewnie trzeba bardziej korzystać z social mediów, bo korona, ale dalej jest to możliwe. Nie? Można z wielkimi gwiazdami IT pogadać teraz na Twitterku, czy można pogadać z nimi na Instagramie.
Albo zaprosić do wywiadu na przykład.
Na przykład, no, też jest to dobra opcja.
Gdzieś widziałem taką radę i ona mi się spodobała, ja już jestem może trochę w innym miejscu, żeby teraz to robić, ale tam ktoś pisał, że jak się to chyba Andrzej Krzywda zresztą, który będzie w poniedziałek też na rozmowie, mówił, że jak się czegoś uczysz, to od razu dokumentuj i dokumentuj to w formie bloga na przykład, od razu załóż sobie GitHuba i cokolwiek nie robisz, choćby nie wiem jak to było bzdurne, to po prostu od razu to wrzucaj na tego GitHuba i wszystko linkuj i jak przyjdzie co do czego, no to być może właśnie twoje CV zwycięży, dlatego że będzie na nim link do twojego bloga, ktoś tam wejdzie i zobaczy, no on fajnie myśli, nie ma doświadczenia tak jak i cała reszta, ale widać, że robi coś ekstra i że się zna i widzę jego sposób myślenia i mi się podoba. To jest całkiem fajna rada, mi się wydaje.
Tak, ja zawsze takie, zawsze daję okejki pod tymi rzeczami, które Andrzej mówi na ten temat, bo to jest 100% prawdy. Ja sam też nagrałem wideo na YouTubie, w którym mówię, żeby dokumentować tą swoją drogę. To jest największy błąd, który ja zrobiłem, że w momencie, kiedy ja się zacząłem uczyć Reacta, to nie dokumentowałem tego, jak się go uczyłem. Jakbym dokumentował i jakby spisywał te swoje przemyślenia, tak jak to robił na przykład Kenzie Dodds czy ktokolwiek inny, który jest teraz gdzieś tam w reaktowym świecie mistrzem, no to bym teraz pewnie mógł sprzedawać jakieś kursy i się bujać po tym reaktowym świecie i byłoby fajnie, nie? Ale tego nie robiłem. A jakby to dokumentowanie też pokazuje, jakby z punktu widzenia rekruterów jest fajne, bo jeśli ostatnio gadałem z jedną osobą, która mówiła mi, że rekruterzy nie patrzą za bardzo na to, ale myślę, że jakoś można ich pewnie zmusić, żeby patrzyli na tego bloga. I w momencie, kiedy spisujemy te swoje rzeczy, które wrzucamy na bloga, to rekruter ma o tyle łatwiejszą pracę, że jak tam wejdzie, to może gdzieś tam zobaczyć, o tu jest blog, no to podeśle to komuś, podsyła to komuś, jakimś technicznemu ziomkowi, który potem to przeczyta i widzi ten sposób myślenia tej osoby, nie? W jaki sposób ona sobie radzi z problemami, w jaki sposób podchodzi do różnych rzeczy i trochę łatwiej jest potem podjąć decyzję. I jak ja tą pracę, którą mam teraz, zaczynałem, no to potem jedna z takich osób, jak przyszedłem do firmy, powiedziała, że fajnego mam bloga, nie? Który nie był aktywny już od jakiegoś czasu, nie pisałem tam nowych rzeczy, ale samo to, że ktoś w tej firmie mi powiedział, że fajny blog, znaczy, że ktoś na niego zaglądał. Także czasem to może wyskoczyć po prostu ktoś z szafy i ci powie, że fajny blog i nigdy nie wiadomo, kiedy się to przyda tak naprawdę. A koszt nie jest zbyt duży i tak jak mówisz, Andrzej ma dużo materiałów darmowych, które pokazują, jak do tego podejść, jak to robić małym kosztem, gdzieś tam 15-30 minut dziennie, czy na
tak jest. No,
tygodniowo może jest. Nawet.
Tak, zaglądajcie do Andrzeja, do Arkansas, tam jest dużo fajnych rzeczy. Może się odniesiemy tutaj do jeszcze jakichś pytań. Większość narzędzi automatyzujących jest w stanie dostarczyć nam dość proste rozwiązania. Czy są jakieś konkretne perspektywy narzędzi, które będą w stanie budować skomplikowane aplikacje? Chcesz zacząć?
No, wydaje mi się znowu, że to jest to samo, o czym już mówiliśmy, czyli na początku te abstrakcje są takie proste i niedostępne dla ludzi, ale z czasem stają się coraz trudniejsze. I tutaj znowu WordPress, jeden przykład, to też jest takie narzędzie, które pozwala ci skomplikowane rzeczy robić, bo ty możesz sobie platformę do kursów już wyklikać na WordPressie, nie? Potem jakby ja używam teraz takiego narzędzia, które się nazywa Notion, do jakby robienia notatek i zarządzania zadaniami. I to jest takie narzędzie, które tak naprawdę pozwala ci zrobić całego boarda, takiego bardzo prostą wersję Jirki, na której możesz trzymać swoje zadania, możesz przypisywać to różnym osobom, masz różne formuły, możesz po prostu, masz jakieś tam boardy, możesz sobie robić z zadaniami, masz do tego jakby systemy notatek, możesz jakieś tam obliczenia robić w tych tabelkach, które sobie tam potworzysz i dużo różnych rzeczy, które kiedyś po prostu wymagały customowego oprogramowania, a teraz można sobie nawet bloga wyklikać na Notion. To jest jakby program do robienia notatek, tak, taki core function to jest robienie notatek i może zarządzanie zadaniami, a ty możesz sobie bloga na tym postawić, tylko przez to, że oni tam powrzucali odpowiednie ilości odpowiednią ilość możliwości, odpowiednie feature'ki i po prostu połączyli je w taki sposób, że ty możesz robić naprawdę skomplikowane rzeczy. I w momencie, kiedy otworzy się API, tak jak w niektórych programach tego typu, że jest otwarte API, które można wykorzystywać, no to w tym momencie jesteś w stanie to podłączać do tego kolejne rzeczy i wtedy się jakby zacznie budowanie skomplikowanych aplikacji. I też jakby zależy co, jakby o co chodzi z tymi skomplikowanymi, nie? Bo jakby złożony i skomplikowany to są dwie różne rzeczy, nie? Skomplikowane rzeczy to robił pajączek, bo on robił taki kod, że nikt go nie rozumiał, a takie złożone aplikacje, no to no, coraz bardziej możemy to robić, jakby coraz więcej tego jest i im więcej będzie tego, im więcej jakby będziemy mieli otwartych API, im więcej będziemy mieli tego typu narzędzi, no to tym większe będą możliwości, tym kolejne abstrakcje ludzie będą budować. I pewnie ktoś kiedyś wyjdzie i powie, no wezmę te cztery API, połączę ze sobą, nazwę to jakimś produktem i teraz już nikt nie będzie używał tych czterech API, tylko będzie używał jednego, który to wszystko połączyło i będziemy tak warstwami budować kolejne rzeczy. Także no, na pewno jest to możliwe.
Takie rzeczy już się teraz dzieją. W sensie są takie opaski na rękę, które tak naprawdę pod spodem są zwykłą opaską z Chin, a ktoś naklei na to trochę brandu, napisze na to aplikację i to nagle zyskuje nazwę i jest całkiem nowym produktem.
Dokładnie. Tak jak mówiliśmy. Ja też, no, wszędzie można tak się zobaczyć.
No. Ja właśnie sobie myślę, że nie jestem jakby tak do końca przekonany, czy będą powstawały takie molochy, które będą pozwalały jakby to wszystko wyklikiwać tak do końca, ale myślę, że będzie powstawało mnóstwo coraz bardziej wyspecjalizowanych małych klocków i po prostu z tych małych klocków będzie się bardzo prosto składało różne rzeczy. Być może, nie wiem, coś prostszego niż REST powstanie i już wtedy będzie tylko trzeba przeciągać jakieś sznureczki między aplikacjami i tyle.
Ja myślę, że to już jest. Jakby te zapytania, w momencie, kiedy mamy API, no to zapytania są schowane, nie? Jakby już REST-a nie potrzebujemy, bierzemy tabelkę w Airtables i łączymy z różnymi rzeczami i działa po prostu, nie? No tak.
Tutaj jest jeszcze pytanie, React czy Angular? Moim zdaniem w Angularze jest dużo magii, ja się z tym zgadzam. I jak chcesz zrobić coś, czego nie przewidzieli, to dużo trudniej przebić się przez tą magię. No ja znaczy, siedzę w Angularze i się zgadzam.
Jak ci się podoba ogólnie? Kiedy się przerzucasz na Reacta?
Przerzucam się na Reacta już. Już tam z Michałem, już z Michałem rozmawiałem, będzie mnie szkolił.
Fajnie. Ja myślę, że ogólnie takie React czy Angular to jest tego samego typu wojna, co C Sharp i Java, nie? Jakby nie ma za bardzo sensu.
Mi się nie podoba, że w Angularze jest ten straszny kombajn pod spodem, który, no to jest taki narzut obrzydliwy, że ja nie mogę na to patrzeć, tak szczerze mówiąc. Ja wiem, że on pozwala różne rzeczy robić, ale zazwyczaj ich nie chcesz robić.
Tak, no bo to jakby znowu zależy, jaki mamy cel, nie? Jeśli mamy cel taki, że mamy bandę javowców, którzy jakby nie mają czasu, żeby się nauczyć frontendu w taki sposób budować, jak to jest zrobione w Reakcie czy w czymś innym, no to wrzucamy ich do Angulara, pokazujemy im TypeScripta, wygląda to jak coś znają, coś, co znają, mają jakby narzędzia, które wyglądają podobnie, więc znacznie łatwiej będzie im dowozić jakieś rzeczy, nie? I ta cała magia, jakby trudniej będzie może to pozmieniać, ale w danym momencie jakby znowu liczy się biznes, nie? Jakby to jest najważniejsze, żeby dowozić wartość. I w momencie, kiedy jesteśmy w odpowiedniej sytuacji, no to możemy zastosować odpowiednie narzędzie i może tym narzędziem będzie Angular. Ale najlepiej w tych najnowszych wersjach, a nie w tych wersjach JS jeszcze, która gdzieś tam była wcześniej. I tak to wygląda, nie? Jakby to jest kwestia dobierania narzędzi do problemu. I czasem potrzebujemy czegoś takiego już gotowego, frameworka, a czasem lepiej jest poskładać rzeczy z mniejszych części. Ja osobiście też lubię, ja bardzo lubię takie Unix filozofii, czyli małe narzędzia wyspecjalizowane, które mogę sobie połączyć w taki sposób, jaki chcę i do mnie to bardziej przemawia. Dla mnie to jest łatwiejsze niż wejście we framework i jakby łączenie tych i jakby używanie frameworka i próba zmiany frameworka i to rzadko mi wychodziło, może dlatego i dlatego te małe narzędzia, z którymi mogę zrobić co chcę, wymieniać niektóre klocki, kiedy zajdzie potrzeba, to do mnie bardziej przemawia. Jeśli ktoś ma takie same potrzeby, żeby wymieniać te klocki mniejsze, to podejrzewam, że też React wtedy jest lepszym wyborem, nie?
Raczej tak. Tu jeszcze jakieś pytanko jedno. Jak widzisz możliwość wykorzystania AI w narzędziach no-code? Wykorzystanie AI w narzędziach no-code.
Ja nie wiem za bardzo.
Co w pewnym sensie to jest to, co robi GPT-3 w tym momencie, tak mi się wydaje.
Ja też mi się tak.
Pod spodem jest ogromna AI, które bardzo, bardzo dużo wie. I na jego podstawie się buduje narzędzia, zbudowało się narzędzie no-code, bo nie wiem, czy to chodziło w tym pytaniu, ale...
Też nie wiem, ale jakby obecnie sztuczna inteligencja potrafi pisać artykuły, nie? Właśnie GPT-3 pisze artykuły i są
poezję
fajne.
Pisze.
Także
dużo widziałem, jakiś składa. No właśnie, bo to nie zapytałem, bo jeszcze 3, a może 4 miesiące temu, już tak dokładnie nie pamiętam, gdzieś tam widziałem jakiegoś tweeta, to już mówiłem też u Mirka, że jest takie narzędzie, które wpisuje, że chcesz przycisk, który wygląda jak arbuz, i ci wyskakuje przycisk, który wygląda jak arbuz, tam pod spodem jest JavaScript i tam wszystko jest z klikaniem i ze wszystkim. A dosłownie miesiąc temu, czy coś takiego, nagle ludzie zaczynają na tym aplikacje to do normalne budować. Po prostu wpisuję, ja chcę mieć aplikację, w której będą zadania, ja będę sobie je oznaczał, kiedy są zrobione, bla, bla, bla. I to już działa. I to jakby 4 miesiące minęły. I jak myślisz, w którą stronę to zmierza, nie? Czy to rzeczywiście z tego się wyciśnie coś takiego hardkorowego, że ktoś w końcu napisze, no dobra, to ja bym chciał, Windows 7 jest już na nic, znaczy tam 10 jest już na nic, to teraz ja chcę Windows 15, proszę mi go napisz. I on robi bzzz i masz, nie?
Ciężko powiedzieć, nie? Jakby mnie nawet za bardzo nie interesują takie rzeczy, przewidywanie tego, nie? Jakby wiem, że możliwości są nieskończone. Jak się popatrzy, czy tam posłucha przez chwilę Ilona, jak tam robi te swoje rzeczy, no to widać, że no przyszłość będzie fajna i w fajnych czasach żyjemy i fajnie byłoby żyć pewnie tam ze 100 lat dłużej, żeby zobaczyć te wszystkie rzeczy, które będziemy mogli robić. No i wydaje mi się, że trochę zmierzamy do takiego momentu, gdzie no będzie się działa magia, nie? Już teraz niektóre rzeczy, na które patrzymy, wyglądają jak magia i dla niektórych osób wyglądałyby na magię jeszcze kilka lat temu. Sam telewizory, te telewizory takie cieniutkie, które jakbyśmy pokazali 100 lat temu, no to przecież ludzie by myśleli, że to są jakieś czary, nie? Także dobra. Myślę, że tutaj możliwości są nieskończone i ciężko przewidzieć, co będzie w przyszłości, ale podejrzewam, że jakby komputery będą coraz mądrzejsze, bo jakby my jak w momencie, kiedy odsyłamy jakby część workloadu, który robiliśmy ręcznie i korzystaliśmy z programistów, odsyłamy teraz do maszyn i zwalniają nam się takie zasoby, nie? I możemy pracować nad bardziej ambitnymi rzeczami. Sztuczna inteligencja może nam pomagać. Te wszystkie interfejsy typu jakiś Neuralink, które gdzieś tam, o którym Elon mówi, to nam będzie służyć pewnie w przyszłości do tego, żeby pomagać w tym i robić jeszcze bardziej skomplikowane rzeczy. Dlatego ciężko powiedzieć, co będzie możliwe, nie? Bo może po prostu wyskoczyć coś niesamowitego, może już teraz robią coś niesamowitego, o czym nie wiemy, bo przecież nam nie powiedzą. Także jakby takie przewidywanie, no ciężko się bawić, nie? Ja wolę się skupić na tym, co jest teraz.
Jest doprecyzowanie. Chodzi mi o możliwość rozwiązywania problemów analitycznych przez AI.
No to teraz większość chyba analityki się dzieje, nie? Jakby AI, zależy jak to definiujemy. No, można to definiować tak jak właśnie te narzędzia GPT-3, mogą to być. Często ludzie na zestaw dobrych ifów mówią, że to jest AI, nie? I on robi jakieś rozwiązanie. Tak. No i rozwiązuje jakieś problemy analityczne, nie? Może ci pokazać, no Google Analytics czym jest. No to jest, to też jest jakaś tam sztuczna inteligencja, tego nikt tam nie wyklikuje, nie siedzi tam pan Janusz gdzieś tam za klawiaturą i nie liczy tych rzeczy, tylko to wszystko się dzieje automatycznie, nie? Coś gdzieś wpływa do różnych miejsc i komputer wszystko to liczy i nawet pewnie nikt tego na oczy nie widział. Jak nie otworzysz tej konsoli Google'a, tych analyticsów, to nawet nie będziesz wiedzieć. Także już teraz są olbrzymie te możliwości i na większość tych rzeczy się tak robi, nie? No, nasze zdanie jest tak, żeby to zakodzić, żeby to robiło te rzeczy, nie? Analizowało.
W pewnym sensie problemem analitycznym, takim dużym problemem jest gra w szachy chociażby. I tam AI już dawno prześcignęło ludzi i tam już nawet nikt nie próbuje konkurować z AI, bo jest skazany na porażkę. Także to wszystko gdzieś tam idzie w tą kierunku, ale gdzie to zajdzie, no to tak jak mówi Krzysztof, to trudno orzec.
Ciężko powiedzieć. Lepiej poświęcić energię, żeby się uczyć tych rzeczy teraz.
Tak, tak, tak. Dobra, to jak, bo już jesteśmy ponad godzinkę, więc już będziemy powoli się zbliżać do końca. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś ostatnie pytania dosłownie, to wrzucajcie. Nie wiem, Krzysiek, czy ci się jakieś spodobało szczególnie pytanie? To może jakąś książkę komuś wyślę? Ciekawą?
Kurczę, no, mogliby jeszcze wrzucić jakieś. Ciekawe. To raczej Angular to już pytało wiele osób. To już jest nudne pytanie wręcz. Fajnie byłoby dostać jeszcze jakieś pytanka.
Jak coś macie, to wrzucajcie, bo nie będziemy też Krzysztofa przetrzymywać.
Ja mam czas.
Musisz dalej zbawiać świat.
Nie, ja na szczęście nie zbawiam świata. Także tak jak mówię, ja tam nie lubię brać zbyt dużej odpowiedzialności. Choć to jest ogólnie dobra taktyka, jeśli chce się mieć dużo pieniędzy.
Tak, to prawda. Bo tak naprawdę za odpowiedzialność nam płacą, a nie za skille.
Dokładnie. A też jakby trzeba uważać, żeby tej odpowiedzialności za szybko zbyt dużo nie brać, nie? Bo to też jakby to też może trochę jest powiązane z tym naszym tematem, bo w momencie, kiedy jakby część zadań zostanie zabrana przez komputery programistom, to jakby to nie jest przewidywanie przyszłości, to jest jakby obserwowanie tego, co się dzieje teraz i działo się już wcześniej, no to my będziemy mieli jakby inne zestawy odpowiedzialności i czasem powiedzmy będzie okazja, że wziąć jakiś awans, że ktoś nas awansuje, bo teraz jakby zautomatyzowałeś tam część biznesu, to nagle awans i możesz robić coś innego, nie? I teraz w momencie, kiedy ty bierzesz, im więcej bierzesz odpowiedzialności, no to potem masz też taki trochę problem, że możesz zacząć robić rzeczy, na których nie chcesz robić, nie? Powiedzmy, nie wiem, zostałeś awansowany na jakiegoś lida czegoś tam i nagle musisz lidować i teraz masz 50% czasu poświęcasz na to, żeby gadać z ludźmi, zamiast zajmować się rozwijaniem jakichś skilli takich technicznych, które chciałeś rozwijać. I może być już tak, że nie wrócisz do tego, jeśli nie zmienisz firmy, to nie wrócisz do tego, co robiłeś wcześniej i będzie ciężko iść do przodu, nie? Także z samą odpowiedzialnością, ogólnie jakby to jest zawsze dobry pomysł, podążać za odpowiedzialnością, bo wtedy kasa sama przychodzi, ale też trzeba uważać, żeby tego nie zrobić za szybko.
Wiadomo. To chyba, jak patrzę, to będziemy powoli kończyć. Może chcesz wszystkich zostawić z jakąś myślą na sam koniec?
Wiesz co, z taką jedną myśl, która mi przyszła, jak się zastanawiałem nad tym wywiadem, jak nam to pójdzie, o czym będziemy gadać, to jest, jak ja podchodzę jako programista, jak ja podchodzę do tych nowych technologii, do tego wszystkiego, co się dzieje wokół, bo tak jak mówiliśmy, dużo tego jest teraz. Ja się kiedyś nauczyłem takiej fajnej rzeczy od takiego ziomka właśnie w czasach dotnetowych, od takiego ziomka Scotta Hanselmana, który tam jest mistrzem produktywności, pracował w Microsoftie, nie wiem, chyba nadal pracuje w Microsoftie. Ogólnie bardzo ogarnięty gość i on ma taką fajną prezentację o tym, że liczy się tak naprawdę nie to, co wiesz, tylko co ignorujesz. I on tam przedstawia taki koncept agregatów, że jeśli chcesz coś wiedzieć, co się dzieje na świecie, a jest tak naprawdę bardzo dużo i nie chcesz na to poświęcać zbyt dużo czasu, a ja nie chcę, bo ja bym wolał się skupić na innych rzeczach, no to musisz sobie znaleźć odpowiednie agregaty, które te newsy będą do ciebie przekazywać. I to mogą być inne osoby, to może być ten kolega z pracy, który po prostu zna wszystkie newsy ze świata i po prostu będzie ci o tym mówił. To może być jakaś osoba w social media, jakiś twój mentor, którego ty mega szanujesz. Ja mam kilka takich osób właśnie na Twitterze gdzieś tam pofollowowanych i wiem, że zgadzam się z ich spojrzeniem na świat i oni czasem wrzucają mi z różnych światów gdzieś tam reaktowych, javascriptowych nowe rzeczy, którymi warto się zainteresować. I żeby po prostu nie przeciążyć tego mózgu, no to staram się nie robić rzeczy sam, tylko staram się polegać na tych agregatach. Jeśli powiedzmy z trzech różnych niezależnych miejsc ktoś mi powie o czymś, no to wiem, że to już jest coś, czym warto się zainteresować. I tak mam na przykład z książkami, ktoś mi powie nazwę książki trzy razy, trzy różne osoby z różnych światów powiedzą mi, to jest fajna książka, to jest fajna książka, to jest fajna książka, to wtedy zaczynam, no, widzę, że to jest, musi być faktycznie fajna książka, skoro różne osoby mi polecają i zaczynam czytać. I tak samo jest z technologiami. Tutaj też te GPT-3 najpierw gdzieś przeczytałem na Twitterze, potem ktoś jakiś znajomy powiedział, potem gdzieś widziałem na Instagramie od znajomych, którzy o tym mówili. No to w momencie, kiedy już wysłyszałem to trzy razy, to wiem, że to jest coś, czym warto się zainteresować. I może to nie jest idealne podejście z punktu widzenia biznesu, bo biznes musi trochę wybiegać w przyszłość, trochę musi prognozować sobie, ale z punktu widzenia programisty wydaje mi się, że to jest takie wystarczające podejście. Jeszcze ja działam tak od bardzo dawna, jeszcze nie wydaje mi się, żebym cokolwiek kiedykolwiek przegapił, że zawsze była wtedy, jeśli się coś powtarzało, no to i miałem te dobre agregaty poustawiane, obserwowałem osoby, które się lepiej znają na tym, co będzie w przyszłości i tutaj właśnie Mirek, który był, to też jest dobra osoba, Andrzej, który będzie, to też jest dobra osoba, po prostu obserwować, co oni mówią i jeśli się rzeczy powtarzają, no to znaczy, że coś jest na rzeczy i w taki sposób działać, nie tracić czasu i po prostu robić swoje. Paulo Coelho to powiedział.
Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, było naprawdę interesujące, ta godzina poleciała bardzo szybciutko, może nawet trochę za szybciutko, ale co poradzić, jak się ciekawą rozmowę prowadzi, to tak jest zazwyczaj.
Również dziękuję, fajnie było.
Obiecałem te książki. Proszę bardzo, może jeszcze kiedyś się tam coś uda nagrać razem. W poniedziałek wszystkich zapraszam o 11:00. Z Andrzejem Krzywdą będzie wywiad. Zapowiada się ultra ciekawie. Andrzej to jest futurysta z krwi i kości, więc on na pewno będzie miał coś ciekawego do powiedzenia. Poza tym on łączy skill programistyczny ze skillem biznesowym, więc być może będzie nam to w stanie jakoś ładnie poskładać. Czyli jeszcze raz dziękuję Krzysztofie, dziękuję wszystkim, którzy tu byli. I
dzięki wielkie.
Trzymajcie się. Miłego. Na razie. Hej.
Na razie. Do zobaczenia.